Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W poprzednich odcinkach Asłona Wracajcie się prowadzi nas do podejmowania wysiłku odkrywania siebie w świetle prawdy o tym, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Próba odsłonięcia własnego życia, wyjścia na pustynię, gdzie wobec Pana Boga staję ja sam, a nie moje dokonania. I wreszcie było też o narzędziu takiego oczyszczania siebie, jakim jest umartwienie, wyrzeczenie się dla Pana Boga właśnie. Po co to wszystko? Odpowiedź może wydawać się banalna, ale chyba warto ją rozważyć. No po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem w moim życiu. Aby wyznawana wiara była jak najmniej zestawem przekonań, praktyk religijnych czy obrzędów liturgicznych, ale by stawała się autentycznym przebywaniem z Bogiem. I w tym miejscu chyba trzeba pewnego wyjaśnienia. Ostatnimi czasy podnosi się wiele głosów, bardzo krytycznych, krytycznie oceniających niejako od wewnątrz współczesny Kościół. Wskazuje się wtedy przede wszystkim na powierzchowność bycia w Kościele. To znaczy te głosy od wewnątrz zawsze o tym mówią. Swego rodzaju tradycjonalizm, to znaczy zatrzymanie się na przeżywaniu tylko tradycyjnych wydarzeń, to znaczy ślub, chrzest, pogrzeb. Dystansowanie się od wspólnoty Kościoła. Na zasadzie jestem katolikiem, ale to oni robią tak czy inaczej. Mnie to nie dotyczy. I ta ocena oczywiście ma wiele uzasadnionych przesłanek. Faktycznie w wielu wypadkach możemy znaleźć konkretne przykłady takich postaw i są one nawet dosyć liczne. Często też taka ocena bywa przerysowana, wyolbrzymiona. Jednak coś w niej jest. Gdy uczciwie przyjrzeć się, najlepiej samemu sobie, to faktycznie w całym zaangażowaniu, pobożnym działaniu, sporo znajduje się rutyny, przyzwyczajenia, zaliczania obowiązków, zatrzymania się na tym, co znane, bez pragnienia poszukiwania nowości, bez tęsknoty za tym, co może być lepsze w moim życiu. To jest chyba też zjawisko, które ujawnia się w wielu działaniach społecznych i rodzinnych. To nie tylko w życiu religijnym. Gdy po pierwszym okresie zaangażowania przychodzi taka stagnacja, powtarzalność. Wszystko już było. To tutaj właśnie jest miejsce na tę banalną z pozoru odpowiedź na pytanie, po co angażować się w to powtarzane z uporem nawracajcie się. To jest przestrzeń, gdzie na nowo trzeba spotkać Pana Boga. Trochę to przypomina powszechny motyw w baśniach spotykany. W wielu baśniach spotyka się moment, gdy główny bohater, najczęściej bohaterka, zasypia. Ukłuła się czymś, zje co nie powinna, wejdzie gdzie nie trzeba i zasypia. Czasami przy nędznym współudziale jakiejś złej macochy czy innej wiedźmy. To jest inna sprawa. Baśnie zaludnione są księżniczkami i królewnami, które zasypiają i to porządnie, od razu na 100 lat. W baśniach taki sen jest najczęściej synonimem śmierci. Gdzieś w tym momencie bywa wydarzeniem, które kończy jakiś etap w opowiadanej historii. Czas oczekiwania, jakichś niepewności, zmagań. Sen staje się czasem nic nie robienia. Zakończyło się zaangażowanie, uciekanie przed niebezpieczeństwem, ukrywanie się przed złą macochą i wszystko porastają kolczaste krzaki. Nie przypomina to Państwu trochę taką właśnie sytuację, jaką czasem zarzuca się współczesnemu Kościołowi, a w tym i nam samym? Nic nie robienie, brak zaangażowania, leży i śpi, a wszystko zaczyna porastać kolczastymi krzakami. Może i faktycznie dałoby się odnaleźć w tej wizji kawałek siebie. Jednak w baśniach zawsze pojawia się książę na białym koniu. I pod pozorem, pod warunkiem, że naprawdę kocha, może wybudzić ze snu śmierci. Może powołać na nowo do życia zrezygnowaną królewnę pokrytą stuletnim kurzem. Daje jej nowe życie, nową historię, gdzie zazwyczaj żyją długo i szczęśliwie. Tyle baśnie. Ale baśń, dobra baśń, prawdziwa baśń, zawsze opisuje ludzką rzeczywistość, która umyka czasami takim naszym racjonalnym rozmyślaniom. I to o tego księcia na białym koniu chodzi właśnie. O kogoś, kto pod warunkiem, że naprawdę kocha, może wyrwać mnie z niebezpieczeństwa mniej lub bardziej zakorzenionej stagnacji. Cały wysiłek nawracania się streszcza się w radości spotkania kogoś, kto naprawdę kocha. Ludzkie doświadczenie odnalezienia miłości, gdy można przeżyć lub towarzyszyć temu procesowi przechodzenia od zakochania, zauroczenia, od tych przysłowiowych motyli w brzuchu do świadomej decyzji, gdy czasami w wielkim napięciu, ale dwoje ludzi decyduje się na zrobienie ryzykownego kroku w przyszłość na zawsze, to jest zapowiedź tej wielkiej tajemnicy księcia na białym koniu. Takim najbardziej podstawowym skojarzeniem, jakie mi się nasuwa, to jest mądrość liturgii sakramentu małżeństwa. To jest, a dokładnie, drugie pytanie sakramentalne, jakie w tej liturgii wybrzmiewa. Czy chcecie w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli wytrwać aż do końca życia? Gdy zadaję to pytanie w czasie błogosławienia małżeństw, zazwyczaj tu panowie są bardziej ekspresyjni faktycznie i widzę, nie? No, patrzę na tą swoją śliczną pannę młodą i kiwa głową, że tak. No czemu by nie chciał chcieć? Natomiast to pytanie troszkę inaczej mam ochotę zawsze zadać. Proszę pana, czy pan będzie chciał tę panią, gdy już nie będzie taka śliczna, gdy będzie bardziej marudna, gdy ją będzie głowa bolała i w ogóle nie będzie mogła? I czy pani chce tego pana, który za jakiś czas będzie miał większy brzuch, będzie siedział w fotelu, w laczkach, z piwem na poręczy, oglądał Ligę Mistrzów i będzie mówił, kochanie. Oczywiście, że to jest wersja negatywna rzeczywistości znowu, ale ta forma pytania, której nigdy nie zadam oczywiście, bo nie jest w liturgii, ale ona pokazuje na doświadczenie, którą mądrość liturgii podpowiada. Doświadczenie zmiany. To doświadczenie, które domaga się od człowieka przyjęcia tego, co przychodzi nowe. Obudzenia się ze snu. Ja miałem wspaniałą i Bogu dziękuję za to doświadczenie, bo mogłem obserwować moich dziadków, którzy przeżyli razem 63 lata w małżeństwie. Oczywiście oglądałem te ostatnie lata ich życia. Zawsze się śmieję, oni zawsze byli przytuleni do siebie. Ale nie dlatego, że takie przyjemne. Tylko, żeby się nie przewrócić. Oni się podpierali. Jak sobie siedzieli na kanapie, babcia nie widziała już pod koniec życia, dziadek miał tylko dla niej jedno uspokojenie. Janina, ty się już napatrzyłaś. To była jedyna rzecz, którą ją pocieszał. Ale gdy się tak na nich patrzyło, na to ich trwanie razem, takie wspieranie się, bo byli sobie potrzebni w tym momencie, to można było sobie wyobrazić te ich decyzje sprzed 60 paru lat. Gdy byli piękni i młodzi i na pewno mieli 100 tysięcy innych argumentów, żeby się przytulać. Ale gdyby nie świadomość, że życie się zmienia, że będzie potrzebne przebudzenie, to w życiu do tych 63 lat razem by nie wytrzymali. Decyzja ryzykowna, bo nieprzewidywalna. Liturgia sakramentu małżeństwa pokazuje, jak bardzo człowiek musi zaryzykować. Niekiedy na katechezach przedmałżeńskich, gdy o tym mówię, pytają się, to co, to jest tak, jakby kota w worku kupował? Dokładnie tak. Bo nie da się przewidzieć, zaplanować każdego kroku, który będzie. To tylko w grach komputerowych. Za każdym nowym życiem wiemy więcej. My nie mamy kolejnego życia. I dochodzimy w tym naszym rozważaniu do momentu najbardziej niebezpiecznego. Bo łatwo każde słowo, które tutaj padnie, potraktować jak wyuczony wierszek. Ale to jest samo jądro Ewangelii. Spotkać w życiu Jezusa, który budzi ze snu, który każe się otrząsnąć z krzaków kolczastych i ze stuletniego kurzu. To nie jest intelektualne poznanie prawdy o Zbawicielu. To nie jest zwyczajowy obrzęd, tradycyjne nawoływanie. To nie zestaw okolicznościowych formułek. To spotkanie dwóch osób. Nie zawsze idealne, nie zawsze wygładzone, czasami naznaczone pytaniami, czasami podenerwowaniem. I dlatego, gdy święty Paweł mówi o spotkaniu Chrystusa i człowieka, odwołuje nas do spotkania mężczyzny i kobiety, którzy się kochają. Do sakramentu małżeństwa, do małżeństwa. Bo to jest doskonały obraz tego spotkania. Gdy dwoje ludzi przyrzeka sobie miłość na zawsze, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli, to właśnie taką miłość sobie przyrzeka. Niedoskonałą, nieidealną i niewygładzoną. Ja co prawda tylko 20 parę lat pracuję z małżeństwami. Są tu obecni ci, którzy mają, widzę po włosach, widzę staż dłuższy tego małżeństwa i doskonale wiedzą, że nie była to nigdy miłość idealna. Jeżeli są tutaj czcigodni jubilaci 3-letni, za których się modliliśmy, oni może jeszcze tego nie wiedzą, ale się dowiedzą. Nie ma idealnej miłości, ale to spotkanie, po którym się nie wraca do poprzedniej historii. Spotkanie z Jezusem nie można dłużej ukrywać. Nie można uciekać. Dalsza droga razem, to co prawda nie sprowadza się do trywialnego, baśniowego, żyli długo i szczęśliwie, bo to nie jest baśń, to realne życie. Ale trwa się u boku Boga. I to zawsze domaga się wysiłku. Gdyby na chwilę wrócić do wczorajszej postaci Jana Chrzciciela, dokładnie to nam obwieszcza ten człowiek pustyni. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie. To jest ważne przypomnienie, bo faktem jest, że często mimo całego doświadczenia chrześcijaństwa, jakie niesiemy na naszych barkach, nie znamy Jezusa. To jest ten ewenement życia duchowego. Miejscem spotkania z Bogiem jest słowo wypowiedziane przez Niego. Słowo Jezus. I to jest jedyne miejsce, gdzie my możemy odnaleźć istotę naszego życia. A czasami rysujemy Go sobie albo jako jakiegoś dalekiego, wielkiego Boga, albo dobrotliwego hipisa, który nudnie powtarza: nie martw się, wszystko będzie dobrze. I tak Cię kocham. Oczywiście ja upraszczam tutaj taką niezwykle bogatą gamę istniejących wyobrażeń. Jezus objawiający się w Ewangelii zaś to jest słowo i taki bywa raczej obcy. A przecież to nie przypadek, że wezwanie do nawrócenia związane jest z wezwaniem do wiary w Ewangelię. Faktycznie, często to doświadczenie życia w Kościele, które owocuje niekiedy stagnacją, obojętnością, duchową bylejakością, bierze się z prostego odrzucenia obrazu, który nie jest prawdziwy. To prawda, że i wystarczy sobie zajrzeć dzisiaj do internetu w komentarze pod artykułem, pod warunkiem, że w tytule artykułu jest słowo Bóg, Kościół albo księża. To zawsze znajdziemy obraz odrzuconych Panów Jezusów i celowo mówię w liczbie mnogiej, bo w każdym wpisie, który tam jest, odrzuca się jakiegoś Pana Jezusa, którego człowiek sobie wymyślił. I wtedy ja mam ochotę pod każdym z tych wiadomości napisać: zgadzam się z Tobą, ksiądz Pacholak, bo takiego Jezusa nie ma i trzeba Go odrzucić. Bo Jezus, który przychodzi do nas, to Jezus, słowo wypowiedziane przez Boga, który chce być obok człowieka i prowadzić go do prawdziwego szczęścia. Bo faktycznie Bóg wielki to faktycznie ktoś, kto przed kim odprawia się obrządki, żeby mgły kadzideł zasłoniły mnie przed nim, żeby moje życie za bardzo nie było widoczne. A z kolei Bóg hipis, nudny do tego, co prawda pociesza, gdy nie wyjdzie, ale jak co do czego, to przecież jest tak samo bezradny, jak każdy z nas. Cudów brak. Odwołując się jeszcze raz do skojarzenia z tym drugim pytaniem sakramentalnym, bo nikt lepszego przykładu na to doświadczenie duchowe nie znalazł. Mam też niestety negatywny przykład, jak bardzo można sobie to pytanie pokręcić. Przed wielu laty już. Albo byłem bardzo młodym księdzem, albo jeszcze klerykiem. Poszedłem do mojej mamy do szpitala. Leżała w pokoju takim dwuosobowym i musiała mama na chwilę wyjść. Została ta pani, która z nią leżała. I ona wtedy do mnie mówi: proszę księdza, ja nie wiem, czy księdzu powinnam to mówić. Jak tak mówi, to znaczy za chwilę powie. Więc, bo do księdza mamy jakiś facet codziennie przychodzi. No mówię, co cię to interesuje, no ale dobra. I w tym momencie, jak w tanim kabarecie, to ten. Ja się odwracam, a w drzwiach mój rodzony ojciec stoi. Potem się nad tym, ta scena mi się kiedyś przypomniała, tak się zastanawiałem, mówię, jak ta kobieta musiała mieć poranione serce, że przez myśl jej nie przeszło, że do chorej żony mąż codziennie przychodzi. Jak bardzo musiała mieć poranione serce. I czasami, gdy my się spotkamy z tym Jezusem, to my też takie mamy serce i nie możemy uwierzyć, że On chce być obok mnie. Że On chce pokazać mi drogę. Jezus z Ewangelii to Syn Boży, który staje u mego boku i chce, żebym szedł przez życie tak, jak On chce, jak On mnie prowadzi. Żebym podejmował decyzje, pytając Go o Jego zdanie. Żebym oceniał własne możliwości według kryteriów, które mi oferuje. Innymi słowy, żebym uwierzył w Ewangelię, przyjął ją jako prawdę, która niesie autentyczne życie. Abym zechciał żyć światłością. Owszem, to jest cały proces, ale każdy proces musi kiedyś zacząć, aby mógł się dokonać. I mam bardzo prostą propozycję i prośbę, aby zacząć od razu. Aby tam, gdzie ktoś już wszedł na tę drogę, ów proces zweryfikować i odświeżyć. Zacznijmy od, wydaje się, sprawy podstawowej. Poznajmy Ewangelię. Trzeba wziąć do ręki tę księgę, żeby zacząć ją czytać. Inaczej się nie da. Powie ktoś: nie rozumiem, co czytam. To trzeba zapytać. To trzeba poszukać odpowiedzi. Innymi słowy, zacznij pytać, a jak proboszcz, a to bystry jest proboszcz miejscowy, ale jakby czasem nie znał odpowiedzi, to niech szuka fachowca. Od tego jest. Bo odpowiedzi, które nurtują serce człowieka czytającego Biblię, muszą być, znaleźć wyjaśnienie. Inaczej się nie da czytać tej księgi. Ktoś powie: nie mam czasu, jestem zmęczony codziennością. Zmień codzienność. Inaczej się nie da. Albo jestem panem mojego czasu, albo niewolnikiem. Powie ktoś: kiepsko widzę, nie mogę czytać. Zainwestuj w okulary. Spotkanie z Jezusem jest tego warte. Jak już naprawdę się nie da, są nagrania. Można. Ktoś powie: jestem biedny, nie stać mnie na książkę Ewangelii. Przyjdź tutaj. Jak znam życie, w każdej parafii jest sporo wolnych egzemplarzy. I można by te przeszkody mnożyć. I na każdą jest odpowiedź. Z wyjątkiem jednej. Jeżeli ktoś powie: nie chce mi się. Na to nie ma odpowiedzi. Tutaj się staje bezradnym. Dzisiaj chodzi o to, aby się odważyć i zaryzykować radość autentyczną poznania Słowa, w którym jest prawdziwe życie. A na koniec Trzeba by trochę o owocach prawdziwego życia i nie mam zamiaru nic podsumowywać, ale to już może w następnym odcinku jutro.